Gościem Radia Maria w audycji aktualności dnia jest pan profesor Janusz Szyszko, poseł i były minister środowiska. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, przeczytałem wywiad z panem profesorem Piotrem Trojanowskim, to jest biolog środowiskowy, gdzie zadawano mu pytania co do ocieplenia tego, co dzieje się wokół nas, że klimatolodzy, fizycy wskazują, gdzie najszybciej znikają lodowce, gdzie zabraknie wody, o ile wzrośnie poziom mórz. No i co my mamy z tym zrobić, co z organizmami żywymi, jakie będą konsekwencje ocieplenia. Na zakończenie odpowiada o wielu subtelnych zmianach, na przykład tych związanych z zanikiem bioróżnorodności i zapylaczy, na przykład pszczół, ciągle wiemy naprawdę niewiele. Przyznaję, iż to porażka naukowa, ale myślę, że ostatecznie wygra strategia. Jakoś to będzie. Zresztą, żeby wprowadzić ambitniejszy plan adaptacyjny, potrzebna jest też wola polityczna i mężowie stanu, a na to się nie zanosi. To też w związku z tym, że od 11 listopada na Stadionie Narodowym będzie miał miejsce kongres, konferencja klimatyczna międzynarodowa. Przyjedzie wielu, wielu ludzi. I teraz, panie profesorze, czego mamy spodziewać się, na ile te uzgodnienia w Warszawie to będzie prawdziwe, nowe porozumienie, światowe porozumienie dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co z tym ociepleniem i co z gospodarką w takiej sytuacji, bo pewnie rządzący nad tym też się zastanawiają. Pamiętam te głosy podnoszone przez związkowców, którzy strajkowali w Warszawie we wrześniu. Mówią, że unijny pakiet klimatyczny negatywnie odbije się na polskiej gospodarce i spowoduje zamknięcie większości elektrowni węglowych.
Tak, rzeczywiście, proszę ojca, problem jest, ja bym powiedział, dosyć skomplikowany, ale przejdźmy do pewnych faktów i chciałem tu najpierw serdecznie podziękować ojcu, podziękować Radiu Maryja za to, że porusza te sprawy przed mającym się odbyć szczytem klimatycznym w Polsce, a dokładnie 19. konferencją stron konwencji klimatycznej, a więc zjadło się rzeczywiście przedstawiciele prawie 200 państw świata, przedstawiciele państw, które podpisało i ratyfikowało konwencję klimatyczną. Ale równocześnie wraz z tym wydarzeniem rozpoczęła się akcja, ja bym powiedział, manipulacji medialnych, dezinformacji społeczeństwa i kierowanie zupełnie na troszeczkę boczne tory w stosunku do tego, co ma rzeczywiście się w Polsce odbyć. A więc chciałbym najpierw powiedzieć, jakie są, już rozpoczęły się manipulacje i gdzie się kieruje dyskusję, a zupełnie prawdę powiedziawszy niepotrzebnie. A mianowicie pierwsze pytanie, które jest zadawane i równocześnie w związku właśnie z tą konwencją klimatyczną w Polsce, z 19. konferencją stron konwencji klimatycznej, to jest pytanie, które polaryzuje dosyć społeczeństwo i ono brzmi, czy następują zmiany klimatyczne i czy za to odpowiedzialny jest dwutlenek węgla, a więc produkt, który związany jest poniekąd z działalnością gospodarczą człowieka. Więc tu trzeba sobie jasno odpowiedzieć jedno i tutaj dobrze, gdyby zakończyć na tym dyskusję, a mianowicie zmiany klimatyczne następowały zawsze, one są, były i będą, a odbywały się również i wtedy, kiedy człowieka nie było na planecie. Świadczy o tym chociażby ostatnie 3 zlodowacenia. Raz było ciepło, raz było zimno, raz było bardzo gorąco i to wszystko się bardzo mocno zmieniało. Natomiast drugie pytanie, czy za obecne zmiany klimatyczne odpowiedzialny jest człowiek? Jest troszeczkę trudniej na to odpowiedzieć. Można zdecydowanie powiedzieć tak, że rzeczywiście wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze i równocześnie zmienia się, podnosi się temperatura średnia na kuli ziemskiej. Ale już odpowiedź na to, kto za to jest odpowiedzialny, jest niezwykle, niezwykle trudna i świat naukowy jest tutaj bardzo mocno podzielony. To jest fakt, że u nas w Polsce docierały informacje takie i głównie takie, że za to jest odpowiedzialny człowiek i temu ma zająć konwencja klimatyczna. Ale prawdę powiedziawszy, wielcy naukowcy zajmujący się również sprawami związanymi z klimatem, związani w ogóle z matematyką, z modelowaniem procesów klimatycznych, dość różnie podchodzą na ten temat. Ja bym powiedział, że wielu poważnych, bardzo poważnych naukowców ma wątpliwości, czy to, co się w tej chwili oficjalnie mówi w ramach konwencji klimatycznej, jest prawdą, czy też nie. Zostawmy to na boku. To nie jest takie istotne w tej chwili. Istotne jest to, że w 1992 roku wolą polityczną prawie 200 państw świata stwierdzono, że należy dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż według tych, którzy podjęli tą wolę polityczną, czy też zdecydowali tą wolę polityczną, to dwutlenek węgla odpowiedzialny jest za zmiany klimatyczne na świecie. Skoro tak, skoro 200 państw świata przyjęło, że należy dokonać redukcji, znaczy koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to powinno się to zrobić jak najszybciej, jak najsprawniej i jak najtaniej. Konwencja klimatyczna, to jest taka ramowa konwencja klimatyczna, ona zakładała, że do roku 2008-2012 ma nastąpić taka redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, aby ustabilizować temperaturę, aby nie było tego, nazwijmy to, negatywnego wpływu dwutlenku węgla w atmosferze na zmiany klimatyczne. Ona była ramowa, ale już w 1997 roku do tej konwencji został stworzony załącznik, który mówi, które z poszczególnych państw ile mają dokonać redukcji, aby osiągnąć ten cel. I od razu chcę powiedzieć, że tutaj redukcje miały dokonać państwa wysoko rozwinięte. To one miały tak zmodernizować swoją gospodarkę, aby rzeczywiście generalnie ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i aby no, nie miało to według tych założeń, czy też woli politycznej, negatywnego wpływu na zmiany klimatyczne. I rzeczywiście w 1997 roku został przyjęty protokół z Kioto i ten protokół z Kioto wszedł w życie. Ten protokół z Kioto mówił, że musimy rozpocząć rozliczanie własnych zobowiązań już w roku 2008. I tu chcę wyraźnie podkreślić, to państwa wysoko rozwinięte, ich jest no niecała 40 była w tym czasie i one i wprowadzały w życie konwencję klimatyczną i wprowadzały w życie protokół z Kioto i one były zobowiązane do tego, żeby dokonywać tej redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na tym poziomie, żeby ustabilizować koncentrację. Inne państwa, nazwijmy to państwa pozostałe świata, które są zaliczone do państw rozwijających, miały tak prowadzić swoją politykę, aby się rozwijać gospodarczo, a państwa rozwinięte miały im pomagać w tym kierunku, żeby się rozwijały tak, aby również nie powodowało to niekorzystnych, nazwijmy to, zmian w zakresie koncentracji dwutlenku węgla do atmosfery. Podsumowując, państwa rozwinięte miały zobowiązania w stosunku do państw rozwijających się i to państwa rozwinięte miały w ten sposób działać, aby rzeczywiście w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I jest to no, zobowiązanie tych wysokich państw. I te państwa miały dwie metody ku temu, aby to osiągnąć. Z jednej strony dokonać redukcji emisji, a więc no, mniej emitować, a z drugiej strony wykorzystać do tego naturalne pochłanianie przez systemy przyrodnicze, takie jak lasy. Gdyż ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bierze się z tego powodu, że z jednej strony coraz więcej emitujemy, spalając nośniki energii, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy też gaz, ale z drugiej strony również z tego powodu, że coraz więcej żeśmy wycinali lasów, a jeden hektar lasu w tych naszych warunkach środkowej no, Europy chociażby, to jest około 300-350 ton węgla na hektarze. A więc wycięcie takiego jednego drzewostanu, zamienienie go na dwutlenek węgla, to jest ponad 1000 ton dwutlenku węgla z jednego hektara zostało wyemitowane. A więc aby zmniejszyć tą koncentrację, trzeba było z jednej strony mniej emitować, a z drugiej strony więcej pochłaniać przez żywe zespoły przyrodnicze, chociażby jakie lasy. I do tego zobowiązały się państwa wysoko rozwinięte, te, które przyjęły i ratyfikowały załącznik do konwencji klimatycznej, której był i jest protokół z Kioto. I takie pierwsze rozliczenie miało się rozpocząć w roku 2008. I to z tego też powodu, że Polska była liderem w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery i również Polska posiada ogromne doświadczenia w zakresie tego, w jaki sposób wykorzystywać lasy do tego, żeby to pochłanianie rzeczywiście wykorzystać do tego, żeby zmniejszyć tą zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, dążyła do tego, aby w roku 2008, aby w roku, w pierwszym roku rozliczeń zobowiązać, zorganizować 14. konferencję stron konwencji klimatycznej w Polsce. Dlaczego było to takie ważne? Bo ten, kto organizuje konferencję stron konwencji klimatycznej, obejmuje równocześnie prezydenturę, a prezydentem tej konwencji staje się minister środowiska w naszych układach, dlatego że minister środowiska jest głównym ministrem wiodącym odnośnie konwencji klimatycznej. I ten minister ma ogromną władzę przez jeden rok, dlatego że może stymulować różnego rodzaju procesy i dążyć do tego, żeby rzeczywiście postępować zgodnie z prawem międzynarodowym. To była decyzja PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość w roku 2006 w Nairobi podczas 12. konferencji stron konwencji klimatycznej zgłosiło chęć organizacji konferencji stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. Taka była możliwość i rzeczywiście zostało to przyjęte jednogłośnie. Polska została organizatorem 14. konferencji stron konwencji klimatycznej. Tutaj w Poznaniu miano położyć jakby wszystkie karty na stół i powiedzieć, kto dokonał redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, kto więcej dokonał, kto więcej pochłonął tego dwutlenku węgla poprzez odpowiednią gospodarkę, chociażby leśną. No i tutaj stała się rzecz bardzo niedobra.
Pytaliśmy pewnie jedynie tylko, kto chce herbaty albo kawy.
Tak, stała się rzecz bardzo niedobra, dlatego i o ile sobie Państwo przypominacie, prawda, Polska zaczęła organizować, to był rok 1997, wtedy ogromny atak prasy liberalnej, że Polska organizuje tą konferencję stron konwencji klimatycznej, że to jest, nie ma sensu zupełnie, że to jest zupełnie zniszczenie polskich osiągnięć. W związku z tym ostra krytyka ze strony właśnie tych kół liberalno-lewicowych, a głównie ze strony Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To było również odzwierciedleniem tego, był ostra krytyka w prasie, szczególnie w Gazecie Wyborczej, szczególnie w tych tabloidach, to się pokazywałem ja wtedy jako człowiek, który jedzie sobie na następną konferencję stron na Bali, bo to była 13. tuż przed konferencją stron w Poznaniu, gdzie pokazywano mnie w warczkoczykach jako ten, który odchodzi z ministra i zorganizował dla swoich ludzi wielką wycieczkę turystyczną. Straciliśmy władzę, przyszła Platforma Obywatelska i minister Nowicki, który objął ministerstwo po mnie, był tak przestraszony, że pojechał na Bali, na tą wielką konferencję stron konwencji klimatycznej, gdzie Polska miała, powiedzmy, już przejmować jak gdyby dowództwo rozliczenia zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. Był tak przestraszony, że pojechał w bardzo malutkiej grupie doradców, a w gruncie rzeczy bez doradców. No i tam zgodził się na to, aby nie rozpocząć rozliczenia protokołu z Kioto w Poznaniu, aby przenieść to na Kopenhagę. No i w tym układzie Poznań, ten, który powinien być kluczowym momentem w zakresie rozliczeń zobowiązań protokołu z Kioto, stał się tym takim etapem, w którym rola Polski ograniczała się, tak jak ojciec powiedział, do stawiania herbaty, zapewnienia spraw logistycznych. Było tutaj kilkanaście tysięcy osób, zjechały się to wszystkie głowy państwa. Tutaj, gdzie powinniśmy rozpocząć rozliczanie, zaczęto jakby z inicjatywy Polski, ale to inicjatywa była w gruncie Komisji Europejskiej, przygotować się do rozliczenia w Kopenhadze. Ja chcę tu powiedzieć, dlaczego to było ważne. To było ważne z tego powodu, bo Polska była liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a stara piętnastka była tym, które nie wykonała swoich zobowiązań. Mówiąc prosto, Polska powinna dostawać pieniądze, Polska powinna być dowartościowana jako lider w tym zakresie odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a stara piętnastka jako nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, powinna za to płacić.
Ale panie profesorze, to znaczy, że to, co gdzieś tam piszą specjaliści, że będziemy musieli płacić, tak, bo szacuje się, że prawo do emisji jednej tony CO2 ma kosztować około 40 euro, 175 zł i teraz przeliczywszy to, ile na przykład jakaś elektrownia węglowa, jaką ma moc, ile to nas będzie kosztowało, No i podliczono, że cała polska energetyka emituje rocznie około 160 milionów ton gazów cieplarnianych. Łatwo więc obliczyć, że wykup praw do emisji takiej ilości gazów cieplarnianych może kosztować rocznie nawet 6 miliardów złotych. I to ma się dziać od roku 2013 do 2020. W tym roku, znaczy w poprzednim, tak, mieliśmy jakieś prawa, otrzymujemy prawo do darmowej emisji, a od 2013 zakłady przemysłowe w Polsce będą musiały kupić na aukcjach prawa do emisji jedynie 30% całkowitej wartości emisji CO2 wytwarzanej w ciągu roku. I teraz, no, z jednej strony, no mamy komuś płacić. Pytanie, komu będziemy płacili? Kto na tym będzie zbijał kapitał? Przerażające jest to, że no, jak gdyby nie udało się pokazać, że myśmy już bardzo dużo albo nawet zrobili więcej niż inni. No i w związku z tym, no, mogą nas takie, a nie inne konsekwencje czekać. Czy nie polegnie nasza gospodarka? Czy my sobie po prostu damy radę z tym, z tymi skutkami, tak, wdrażania tego pakietu klimatycznego?
Dziękuję bardzo. Ojciec poruszył niezwykle ważną sprawę, która znowu jest wielką dezinformacją na szczeblu państwa w Polsce. A mianowicie w Poznaniu, wtedy kiedy mieliśmy rozliczać zobowiązania protokołu z Kioto, rząd z tego, jak powiedziałem, zrezygnował i jedzie do Brukseli i podpisuje wewnątrzunijne porozumienie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. To nazywa się pakiet klimatyczno-energetyczny. I on nie ma nic wspólnego ani z konwencją klimatyczną, ani z protokołem z Kioto. To jest wewnętrzne porozumienie i w tym wewnętrznym porozumieniu, które dotyczy tylko i wyłącznie spraw redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czyli jakby, no o ile powrócilibyśmy do spraw konwencji, która mówiła, że zmniejszyć koncentrację można poprzez to, że będzie mniej emitowali i więcej pochłaniali, to tylko pakiet klimatyczno-energetyczny mówi, w wewnętrznym porozumieniu, ile z poszczególnych państw ma zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery do roku 2020, a więc nie do protokołu z Kioto. Tutaj pakiet klimatyczno-energetyczny mówi, nie interesujmy się przeszłością, idźmy do przodu. Czyli wszystkie zobowiązania, wszystkie polskie sukcesy, które Polska osiągnęła w ramach redukcji emisji gazów cieplarnianych, się nie liczą w tym układzie i tutaj my się godzimy na to, aby rozpocząć od początku. Unia nie spełniła warunków, nie dokonała redukcji emisji, Polska dokonała, ale pakietem klimatyczno-energetycznym mówimy, nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość. I mamy narzucone limity emisji, ile możemy emitować w ciągu roku, chcąc produkować chociażby energię elektryczną, a te limity daje nam Komisja Europejska. To jest wewnętrzne porozumienie wewnątrz Unii. I to jest niezwykle krzywdzące. Czyli w jaki sposób, co zrobiono? Zresztą zrobiono to, że do tej pory jakby warunkiem czy też limitem produkcji były zasoby energetyczne. Ten, kto ma zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa, decydował o możliwościach rozwoju. A tu się okazuje, że nie tak. O możliwościach rozwoju decyduje się, ile Komisja Europejska da nam limitu dwutlenku węgla po to, żeby polska gospodarka się rozwijała. A o ile przekroczymy ten limit, bo z jednej strony jest wartość jednej tony dwutlenku węgla emisji, czyli za to musimy płacić, a o ile przekroczymy ten limit, musimy płacić jeszcze więcej. Ponieważ rzeczywiście polska energetyka i polska gospodarka oparta jest o węgiel kamienny, stosunkowo wysokoemisyjny, w związku z tym polskie produkty są droższe na rynku europejskim, a więc są mniej konkurencyjnym. A więc ten pakiet klimatyczno-energetyczny, o czym wielokrotnie mówiliśmy, jest barierą w rozwoju gospodarczym. Ten pakiet klimatyczno-energetyczny to jest walka z polskim węglem. To jest próba uzależnienia Polski od obcych technologii, między innymi od technologii jądrowej. No bo skoro będzie bardzo drogo kosztowała emisja dwutlenku węgla do atmosfery i będziemy mieli bardzo niski ten limit emisji, no to zmusi nas się w ten sposób do tego, żebyśmy uzależnili się na przykład od technologii, od energetyki jądrowej, czy też w ogóle od obcych technologii. Ale tu chciałem powiedzieć jeszcze raz, proszę ojca, jest to niezwykle ważna sprawa, ale pakiet klimatyczno-energetyczny nie ma nic wspólnego z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto i z tym, co będzie się działo tutaj już w listopadzie w Polsce podczas 19. konferencji stron konwencji klimatycznej. Celem tej konwencji jest pierwsze, jaka ma rozliczyć zobowiązania protokół z Kioto, bo Komisja Europejska, która nie chciała doprowadzić do rozliczenia, została do tego zmuszona przez państwa rozwijające się, między innymi przez Chiny, przez Indie, przez Indonezję, przez Brazylię, przez całą grupę państw G77, bo chciała uciec od tego, od rozliczenia protokół z Kioto, bo powinna płacić. W związku z tym została zmuszona, ale żeby równocześnie no, nie poniosła tej totalnej porażki, którą w gruncie rzeczy poniosła, no, zgodziła się na to, że będziemy rozliczali zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto do roku 2020. Czyli tu w Warszawie jest ponowna szansa, żeby Polska gromkim głosem powiedziała, to my żeśmy dokonali zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z protokołem z Kioto, redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 32%, a stara piętnastka, która miała dokonać w tym czasie na poziomie 8%, nie wykonała tego, a więc cały czas niszczyła klimat, a Polska, o ile to było, ma związek z klimatem, ratowała ten klimat. Ale powiedzmy, że odchodzimy od tego klimatu i od tego huku, czy też informacji medialnej odnośnie zmian klimatu, zgodnie ze zobowiązaniami. Polska wykonała z nadwyżką, z nawiązką swoje zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto i Polsce należą się pieniądze, natomiast stara piętnastka takich zobowiązań nie wykonała i powinna za to płacić. I to jest, tu powinno być jasno powiedziane podczas konferencji stron konwencji klimatycznej w Warszawie. I drugi cel tej konwencji, i mówię, że to jest to, w jaki sposób mamy prowadzić politykę, nazwijmy to klimatyczną, albo też politykę energetyczną, gdzie wskaźnikiem jest dwutlenek węgla na świecie po roku 2020 i w jaki sposób rzeczywiście inne państwa powinny zmierzać w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Z tym, że chcę jeszcze raz powiedzieć, a o tym mówiłem wielokrotnie na forum Radia Maryja, że ważną rzeczą jest, ile się emituje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Więc tutaj niech Komisja Europejska, czy ze stara piętnastka, no, uderzy się bardzo mocno w piersi i powie, u nas tu wewnątrz starej piętnastki średnia emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce. Polska dokonała ogromnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i ma mniejszą emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca. A więc no, w imię solidarności i prawdy, skoro mamy redukować, no to redukujmy rzeczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Ale może jeszcze nie tyle ważna jest sprawa, ile się redukuje, ile się emituje w przeliczeniu na głowę mieszkańca, ile się konsumuje. Bo przecież można nic nie emitować, a całą energię elektryczną, całe powiedzmy no, samochody, całe budownictwo, cement, stal ściągać spoza swojego państwa i ma się zerową emisję, ale równocześnie ta emisja jest produkowana, czyli ta powstaje w innych państwach, które produkują dla konkretnego państwa. A więc powinno się prawdę powiedziawszy, o ile mówimy rzeczywiście prawdę, to powinniśmy przeliczać to w stosunku na konsumpcję. Ile konsumujemy produktów, których produkcja jest związana z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. I tu już jeszcze jedna rzecz, o ile no też mówię, myślę, że słuchacze Radia Maryja to są ci słuchacze, które będą elitami w zakresie rozumienia tego procesu, który się toczy, a mianowicie trzeba jasno powiedzieć, a komisja to bardzo mocno rozpowszechnia i polskie władze również, że wszyscy muszą dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych, bo Chińczycy emitują więcej niż Europejczycy. No to jest prawda, ale szanowni państwo, no Chińczyków jest 1,4 mld. No więc skoro oni emitują 3 tony średnio na głowę, to znaczy, że produkują prawie 5 miliardów ton dwutlenku węgla, ale w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest to kilka razy mniej niż to produkuje się na terenie Europy chociażby. A więc patrzmy na to w sposób jednoznaczny, w sposób prawidłowy, patrzmy na to troszeczkę z lotu ptaka i zobaczmy, że tutaj cała konwencja klimatyczna i też i protokół z Kioto, a nieomylnie również i pakiet klimatyczno-energetyczny, to jest próba uzależnienia innych państw nie od ich zasobów energetycznych, które mogą mieć duże, ale próba uzależnienia od własnych technologii. I to szczególnie dzieje się na szczeblu tutaj europejskim, gdzie ta Unia Europejska, czy stara piętnastka, postanowiła jakby być liderem oczywiście w pewnym ogromnym zakłamaniu liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, prawda, pokazując pakiet klimatyczno-energetyczny, który chciała pokazać, i to jest prawda, jako swoją metodę redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery dla całego świata. To była jakby wizja polityki energetycznej Unii Europejskiej. I trzeba sobie również jasno powiedzieć, że ta polityka Unii Europejskiej 2 lata temu w Durbanie podczas 17. konferencji stron konwencji klimatycznej rozgła w gruzach. Komisja Europejska została w gruncie rzeczy i sponiewierana w pewnym sensie, ale równocześnie wyśmiana z tego powodu, że ona proponuje coś takiego, ale posługuje się niewiedzą, nie posługuje się rzeczywiście dobrymi danymi, tylko posługuje się demagogią i różnego rodzaju hasłami, między innymi mówiącymi o tym, jak to bardzo mocno człowiek wpływa na zmiany klimatyczne.
Bardzo dziękuję.
Więc tutaj bądźmy rzeczywiście obiektywni i jeszcze raz już podsumowując. COP19 w Warszawie, przyjedzie rzeczywiście kilkanaście tysięcy osób. Ostatni segment, myślę, że będzie tu kilkunastu prezydentów, kilkudziesięciu premierów, kilkudziesięciu ministrów, ale ona dotyczy tego z jednej strony rozliczenia zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto i tu Polska jest liderem, Polsce należą się pieniądze, stara piętnastka powinna płacić i druga rzecz, polityką energetyczną świata, a mianowicie zmniejszaniem koncentracji dwutlenku węgla po roku 2020. Już ostatnie zdanie. Sama gospodarka dwutlenkiem węgla w gruncie rzeczy wychodzi naprzeciw sprawom związanym z koncepcją zrównoważonego rozwoju, bo przecież pochłaniając dwutlenek węgla przez lasy, produkujemy drewno jako surowiec, a więc bezemisyjnie surowiec, który powinien być domeną w Polsce, produkujemy odpady drzewne, to są odnawialne źródła energii, i równocześnie chronimy bioróżnorodność. Polska jest tu liderem. Wykorzystujmy swoje szanse, mówmy prawdę, żądajmy rzeczywiście porozumienia w skali światowej, ale Polska tu ma rozdawać karty, a nie ci, którzy nie wykonali swoich zobowiązań i którzy starają się naszymi polskimi zobowiązaniami ratować swoją twarz, a równocześnie uzależniać nas od swoich technologii. Starają się walczyć z polskim węglem po to, żeby go przejąć. Bądźmy mądrzy wtedy jeszcze, kiedy na to jest czas.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Czy przed samą konferencją, która rozpoczyna się 11 listopada, czy w trakcie jej trwania, by powiedzieć o tym, co ważne. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję radiosłuchaczom. Postaram się również napisać krótki artykuł do naszego dziennika, czy też do niedzieli, żeby powiedzieć w sposób krótki i jasny, o co jest tutaj walka i rzeczywiście, że Polacy naprawdę są krajem sukcesu.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Jan Szyszko, poseł i były minister środowiska.